Jedno ze śledztw prowadzone wobec pana w prokuraturze w Lublinie znalazło się w raporcie śledztw, które były w szczególnym zainteresowaniu poprzedniego rządu. To śledztwo ostatecznie zostało umorzone. Polegało na tym, że zarzucono panu oszustwo w związku z wyłudzaniem rzekomym podatku VAT. W tym śledztwie, trwającym zresztą do tej pory, kilkaset osób miało być prześwietlonych i było prześwietlanych. Zarzuty usłyszał tylko pan. Jak pan może skomentować to?
To przykład wybiórczo prowadzonego postępowania przygotowawczego po to, żeby nękać poszczególne osoby. I trudno to określić inaczej niż nękanie i trałowanie. Sam pan powiedział, że dotyczy sprawa kilkuset osób, zarzuty postawiono tylko mnie. To pokazuje, jak się na mnie uwzięto. I mam nadzieję, że prokuratura wyjaśni nie tylko, dlaczego jedynie mnie postawiono zarzuty, ale kto o tym tak naprawdę decydował. Bo ja osobiście pana Jerzego Zierkiewicza, prokuratora, który podjął decyzję o postawieniu mi zarzutów, wcześniej na swojej drodze życiowej nie spotkałem i on nie miał powodów, żeby mnie specjalnie nękać, a wiem, że w tej sprawie, jak i w innych, jeździł osobiście do prokuratora generalnego Ziobry i dzień przed zarzutami również u prokuratora Ziobry był prawdopodobnie na rozmowie na ten temat.
Zarzuty dla pana polegały na tym, że miał pan ponoć wyłudzać podatek VAT w związku z tym, że wyjeżdżał pan za granicę jako dyplomata, a generalnie nie przysługiwało panu prawo do zwrotu podatku VAT, bo nie mieszkał pan za granicą. Jak to w rzeczywistości wyglądało?
To kolejny absurd związany z tymi zarzutami, ponieważ ja od 2016 roku do grudnia ubiegłego roku mieszkałem na stałe wraz z rodziną za granicą w Mołdawii, gdzie pracowałem w charakterze doradcy wysokiego szczebla do spraw zwalczania korupcji. Byłem dyplomatą unijnym i posiadałem również paszport dyplomatyczny Polski. Skandaliczne jest to, że w tej sprawie w ogóle postawiono mi zarzuty. Dodam, że nigdy administracja skarbowa nie miał wątpliwości co do tego, w jaki sposób rozliczam prywatne podatki oraz podatek VAT. I skandaliczne jest to, że 3 lata prokuratura potrzebowała, żeby ustalić to, co wszyscy wiedzą, również w sferze publicznej, również dziennikarze, że mieszkałem na stałe za granicą.
A w jaki sposób prokuratura i służby sprawdzały to, gdzie pan mieszka?
No z uzasadnienia wynika, że wszelkimi dostępnymi metodami. Ustalenie, że mieszkam za granicą jest dosyć proste do wykonania. Wystarczy zbilingować mój telefon krajowy i sprawdzić daty wjazdu, wyjazdu z Polski, czyli poza teren Unii Europejskiej. No, w tej sprawie prokuratura poszła o wiele dalej, bo wystąpiono nawet do prokuratury generalnej Mołdawii o potwierdzenie, czy mieszkam za granicą. I 3 lata trwało gonienie tak naprawdę królika, bo tylko tak traktuje ten okres prowadzenia śledztwa. A w tym czasie i prokuratura, i służby mogły się bawić i mną, i moją rodziną, bilingować nas, weryfikować nasze lokalizacje, nękać wezwaniami sąsiadów, wreszcie wzywać moich najbliższych na przesłuchanie, bo w tej sprawie i moja żona, i młodsza córka były przesłuchiwane. A żeby dodać pewnej pikanterii, i mam nadzieję, że również to prokuratura kiedyś wyjaśni, w sprawę zaangażowano CBA z Gdańska. Proszę sobie wyobrazić, ja mieszkający zdaniem prokuratury w Warszawie, popełniający domniemane przestępstwo na granicy ukraińskiej, mieszkający w Kiszyniowie, jestem rozpracowywany przez delegaturę CBA w Gdańsku, co pokazuje i perfidię, i swoistą desperację i prokuratury, i CBA w tej sprawie.
W jakich okolicznościach usłyszał pan zarzut? Ponieważ to śledztwo się toczyło, pan był sprawdzany, nagle pan otrzymał wezwanie do prokuratury, aby usłyszeć zarzuty. Jak to się odbyło?
Otrzymałem wezwanie i gdybym miał włosy albo nie był siwy, to pewnie bym jeszcze bardziej wyłysiał i osiwiał, bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś z państwa dostałby wezwanie w sprawie oszustwa VAT-owskiego, nie była tam wpisana ani kwota, ani że to dotyczy tax free. Byłem po prostu przekonany, że ktoś mnie wrabia w jakąś dużą aferę. Kiedy dowiedziałem się o istocie zarzutów, to chciało mi się trochę śmiać, ale też sytuacja była poważna i śmiać, i płakać. Ponieważ zarzucono mi oszustwo przy rozliczaniu podatku VAT. Samo to przestępstwo, samo ten kwalifikacja VAT-owska dotyczyła wykroczenia VAT-owskiego kwoty około 10-11 tysięcy złotych. Natomiast artykuł oszustwa jest zagrożony karą do 12 lat pozbawienia wolności i spodziewałem się, że będę może nawet tymczasowo aresztowany albo nie będę mógł opuszczać kraju. Samo przedstawienie zarzutów wyglądało również nieco groteskowo. Otóż postanowienie wydał sam prokurator Jerzy Ziarkiewicz, natomiast on już zarzutów mi fizycznie nie ogłaszał. Zrobił to złapany na korytarzu, mam wrażenie, w biegu jakiś przypadkowy prokurator. Było to wszystko bardzo dziwne. Zarzuty ogłaszał mi prokurator, który absolutnie nie znał sprawy, który wydaje mi się czytał dokument, który mi ogłaszał pierwszy raz w życiu i który był chyba całą sytuacją bardziej wystraszony niż ja. I dalej tak przebiegało to postępowanie ewidentnie pod presją prokuratora Zierkiewicza.
Ten prokurator, który stawiał panu zarzuty, jakoś się odniósł do tego, co przeczytał, do tych czynności, które z panem były prowadzone?
Nie chcę komentować i ujawniać treści samego przebiegu postępowania, ale zapytałem tego prokuratora, dobrze, jadę teraz na granicę, jadę do Mołdawii i mam jakieś rzeczy w samochodzie, które kupiłem na tę fakturę tax free, czy mogę wywieźć, czy nie. I on powiedział, że on nie wie. W związku z tym na pewno nie znał sprawy, na pewno nie znał, nie badał tej sprawy, na pewno to nie była jego decyzja, wykonywał polecenie i wydaje mi się, że sam z siebie nigdy tych zarzutów nie postawił. Zresztą dodam jeszcze jedną rzecz. Nigdy administracja skarbowa nie miała wobec mnie żadnych pretensji, a ta sprawa powinna, jeżeli budzi wątpliwości, powinna być załatwiona w sposób bardzo prosty. Wzywa się obywatela, pyta, proszę powiedzieć, na jakiej podstawie rozlicza pan taki i taki podatek, decyzja o zwrocie ewentualnej karze grzywnie. Nic takiego nigdy nie nastąpiło.
Pan mówi, że jest to forma nękania pana, czy w takim razie zamierza pan jakieś kroki podejmować w tej kwestii?
Rozważam kroki. Sami państwo wiecie, jak trudno ofiarze uzyskać jakąkolwiek rekompensatę. Mam taką trochę blokadę, jako był oficer policji, kierowania roszczeń wobec państwa polskiego. Za te czyny powinni odpowiadać poszczególni prokuratorzy, którzy z powodów politycznych, ale często też osobistych, z powodu własnej kariery, dobrego wynagrodzenia, robili krzywdę innym, ale prowadzę konsultacje z prawnikami na temat roszczeń, ale nie wobec państwa polskiego, a wobec tych, którzy takie decyzje podejmowali. Jeszcze raz podkreślam, oczekuję od prokuratury, że ustali, jaka była rola w tej sprawie przełożonych pana Zierkiewicza. Jak powiedziałem, nie wydaje mi się, żeby to był jego autorski pomysł, a ta sprawa była koordynowana również z postępowaniami dotyczącymi moich poświadczeń bezpieczeństwa. Te śledztwa, które są na liście 200 postępowań opublikowanych w raporcie, tak zwanym raporcie ministra Bodnara, należy rozumieć w szerszym kontekście. To nie jest tylko lista postępowań, które były bezpodstawnie prowadzone, żeby chronić swoich albo atakować oponentów. To jest jeden z elementów nękania, bo było to skoordynowane z innymi działaniami służb specjalnych, dziennikarzami zależnymi od władzy i tak dalej. To element większego to element tak naprawdę systemowego nękania i niszczenia oponentów politycznych albo osób, co do których poszczególni przedstawiciele władzy mieli jakiś uraz, bo ja nie jestem przeciwnikiem politycznym. Ja jestem osobą nielubioną przez dwóch, trzech ministrów, którzy na mnie się mścili.